Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O współdziałaniu państwa z Kościołem w pomocy humanitarnej i trosce o życie mówił Benedykt XVI do ambasadora Gwatemali. Papieskie aktualności rozpoczną magazyn. Zaprezentujemy też lutowe numery posłańca i pism loretańskich.
Aby zostać rybakiem ludzi, trzeba mieć serce zdolne pokochać do końca.
Na zakończenie zaś ksiądz Tadeusz Wojda podzieli się z nami refleksją o niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Gwatemala może zawsze liczyć na współpracę ze strony Kościoła, zwłaszcza w tym, co dotyczy walki z nędzą i promocji godności życia ludzkiego. Zapewnił o tym Benedykt XVI w przesłaniu do nowego ambasadora tego środkowoamerykańskiego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Alfonso Roberto Mata Fassen złożył dziś w Watykanie listy uwierzytelniające.
Ojciec Święty przypomniał historyczne związki łączące Kościół z gwatemalskim społeczeństwem, z czego wypływa m.in. dobra współpraca na szczeblu instytucjonalnym. Jest to szczególnie ważne w sferze społecznej i humanitarnej, gdy Gwatemala boleśnie doświadcza skutków zaburzeń klimatycznych, w tym ostatnio suszy i związanej z nią klęski głodu. Benedykt XVI zwrócił zarazem uwagę, że wyżywienie należy do podstawowych praw człowieka, a troska o życie ludzkie w różnych jego wymiarach stanowi zasadniczy obowiązek państwa. Gwatemala jest jednak krajem, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Papież wymienił tu handel narkotykami, przemoc, emigrację, brak bezpieczeństwa, działalność sekt czy kryzys wartości moralnych u młodego pokolenia. Te wyzwania wymagają konsolidacji instytucji państwowych w celu zapewnienia praworządności i wykorzenienia takich zjawisk jak korupcja czy bezkarność. Benedykt XVI przypomniał też z uznaniem, że gwatemalska konstytucja zapewnia ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nowy ambasador Gwatemali przy Stolicy Apostolskiej ma 63 lata. Z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym. W dyplomacji swego kraju pracuje od 1969 roku. Był m.in. ambasadorem w Rosji, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Poważny kryzys międzynarodowy skłania nas do ponownego przemyślenia modelu rozwoju opartego przede wszystkim na finansach i dążeniu do zysku, aby w centrum działalności człowieka znalazła się jego umiejętność wytwarzania, innowacji, planowania i budowania przyszłości, powiedział Benedykt XVI w czasie audiencji dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Energetyki w Rzymie. Przybyli oni do papieża z okazji stulecia swojej firmy.
Jak podkreśliłem w encyklice Caritas in Veritate, ważne jest, by wzrastała świadomość szerszej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, skłaniającej do właściwego uwzględnienia oczekiwań i potrzeb pracowników, klientów, dostawców i całego społeczeństwa, jak również do zwracania szczególnej uwagi na środowisko. W ten sposób produkcja dóbr i usług nie będzie związana jedynie z dążeniem do zysku, lecz będzie miała również na względzie dobro wszystkich.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Cóż to jest prawda? To pytanie zadane przez Piłata w dialogu z Panem Jezusem 2000 lat temu, a stawiane przez starożytnych myślicieli już wiele setek lat wcześniej, mimo upływu czasu wciąż pozostaje otwarte.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
Prawdy szuka się zazwyczaj w obrębie badań naukowych i dorobku kulturowym różnych cywilizacji, ale także w mądrości i doświadczeniu osobistym każdego człowieka. Z chrześcijańskiego punktu widzenia najpewniejszym punktem odniesienia w poszukiwaniu prawdy jest trójjedyny Bóg, od którego jednak w tym gąszczu poszukiwań paradoksalnie człowiek często się oddala. Pytamy więc, gdzie jesteś Boże? I na łamach lutowego numeru posłańca szukamy na to pytanie odpowiedzi. O swoim osobistym doświadczeniu odkrywania Boga w dociekaniach naukowych opowiada nam w udzielonym posłańcowi wywiadzie ksiądz kardynał Stanisław Nagi. Mówi nie tylko o związku nauki z poznaniem Boga, ale także o niebezpieczeństwie zafałszowania prawdy, które niesie z sobą sama nauka uzurpująca sobie często prawo do stanowienia ostatecznego i niepodważalnego kryterium wyjaśniania rzeczywistości. Jest to problem bardzo poważny, gdyż nieuzasadnione użycie bądź wręcz manipulowanie badaniami naukowymi jest na przykład jednym z czynników wspierających rozwój tak zwanego nowego ateizmu, o którym pisze ksiądz Andrzej Sarnacki. Jakie są więc możliwe drogi prowadzące do Boga w naszych czasach, gdy nawet słynne 5 dróg świętego Tomasza z Akwinu, przybliżone nam przez księdza Stanisława Ziemieńskiego, mające udowodnić jego istnienie, wydają się dzisiaj trudne do obronienia? Czy rzeczywiście jedyną możliwą konsekwencją poszukiwania prawdy jest systematyczna sekularyzacja świata zachodniego, gdzie znajdowanie Boga przez człowieka wydaje się jeszcze trudniejsze, o czym pisze Marek Orzechowski? Z pewnością bardzo ważnym momentem roku liturgicznego jest rozpoczynający się środą popielcową okres Wielkiego Postu. To czas szczególnego odkrywania naszej drogi do Boga, ale też i odkrywania nas samych, naszych głębokich pokładów duchowości, które w pędzie codziennego życia gdzieś często po prostu umykają. Piszemy o tym, że 40 dni postu to 40 dni szansy na przygotowanie, odkrycie, uporządkowanie i odnalezienie siebie. I choć droga do naszego wnętrza jest zawsze najtrudniejsza, warto po raz kolejny ją podjąć.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Lutowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek.
Siostra Maria Loretanka.
W różańcu podejmujemy temat powołań i charyzmatów zakonnych. W artykule księdza Marka Dziewieckiego pod tytułem Czyż życie konsekrowane ma sens? Czytamy. Tożsamość osób konsekrowanych przejawia się bardziej w tym, kim są, niż w tym, co robią. Natomiast z tekstu siostry Krystyny Dębowskiej dowiadujemy się, że osoby konsekrowane ukazują, że nie należy tracić z oczu najważniejszego powołania, jakim jest przebywanie z Bogiem. W numerze także dwa poruszające świadectwa o powołaniu. Historia benedyktyna ojca Ludwika Mycielskiego, który wspomina dzień, kiedy z rąk księdza arcybiskupa Karola Wojtyły przyjął święcenia kapłańskie, oraz loretanki siostry Leny, której droga do zgromadzenia była niezwykle trudna. Urodzona i wychowana w Związku Radzieckim, w rodzinie nieznającej Boga, usłyszała głos powołania. W sygnałach troski podejmujemy temat przebaczyć trudna rzecz. Problem zawsze aktualny i ważny, gdyż dotyczy najczęściej najbliższych relacji, wpisuje się także Wielki Post, czas skruchy i przebaczenia. Mój tato pił, więc rosłam w rodzinie alkoholików, czyli jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. O tym dylemacie, z którym boryka się wielu ludzi, więcej w artykule Beaty Krasoń. Moment, w którym dotyka nas doświadczenie zdrady czy zranienia, zostaje w naszej pamięci obwarowany murem milczenia. Sami przed sobą, a często i przed innymi, nie potrafimy o tym mówić i myśleć. Na temat niezwykle trudnych przeżyć towarzyszących zdradzie małżeńskiej pisze Izabela Barton-Smoczyńska w artykule Nigdy ci tego nie zapomnę. W najnowszym numerze Anioła Stróża piszemy o specjalnym posłańcu Pana Boga, jakim jest Anioł Napomnienia. Jak dowiadujemy się z treści pisma, przychodzi on wtedy, gdy ktoś nie chce słuchać swojego anioła, lecz słucha tylko siebie.
Okruchy Ewangelii.
Aby zostać rybakiem ludzi, trzeba mieć serce zdolne pokochać do końca.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. Podobnie jak w innych miejscach, tak i tu, nad jeziorem Genezaret, mimo jeszcze wczesnej pory dnia, zgromadził się tłum, aby go słuchać. Są jak owce nie mające pasterza, powie o nich później Jezus. Dlatego pełen litości wychodzi naprzeciw ich potrzebom ludzkim i duchowym. Aby go lepiej słyszano, wsiada do łodzi, która należy do Szymona, i z niej naucza. Choć zmęczenie po całonocnych, na dodatek nieudanych łowach dawało się mocno we znaki, Szymon w sercu czuł zaszczyt, że Jezus spośród łodzi, jakie tam stały, wybrał właśnie tę, która należała do niego. Z pewnością nie przychodziło mu nawet na myśl, że tego poranka mistrz z Nazaretu odmieni całkowicie jego życie. Pilnie się przyglądał, wsłuchiwał i doświadczał osobiście, jak ważna jest posługa Jezusa i jak bardzo są jej spragnione tłumy, które za nim idą. On, prost rybak o spracowanych i spękanych dłoniach od mozolnego zarzucania i wyciągania sieci niemalże każdej nocy, czuł tym bardziej dumę, że to właśnie swoją łodzią mógł posłużyć Jezusowi, aby z niej nauczał tłumy zgromadzone na brzegu. Po skończonym nauczaniu Piotr słyszy skierowane do siebie słowa Jezusa: wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. Te słowa wypowiedziane w samo południe dla wytrawnego rybaka, jakim był Piotr, musiały wydawać się dosyć niedorzeczne, bo któż łowi ryby o tej porze? Zakłopotany, pełen wątpliwości, dodaje jakby na swoje usprawiedliwienie: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Rozsądek jednak każe mu uczynić, jak o to prosi Jezus. Słyszał przecież już o wielu znakach nadzwyczajnych mistrza, dlatego tylko dodaje: lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Zaufanie Piotra zostaje wynagrodzone. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci zaczęły się rwać. Na obliczu Piotra, a jeszcze bardziej w jego sercu, odmalował się wielki podziw. On, doświadczony rybak, czegoś podobnego nigdy nie widział. W jednym momencie poczuł swoją małość i niegodność wobec mistrza, czego dowodem są słowa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A na to Jezus: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Tych słów Piotr z pewnością się nie spodziewał. Oto on, słaby, grzeszny i o chwiejnej wierze, zostaje powołany, aby stać się rybakiem ludzi, aby wypłynąć na głębię ludzkiej rzeczywistości. Od tej chwili bezkresnymi wodami, w które Piotr miał zapuszczać swoje sieci, miał być szeroki świat ludzkości, świat pełen mocy i słabości, zdolny dokonać wiele dobra, ale i zła. Świat zanurzony w nieufność, konflikty, cierpienie, nienawiść i prześladowanie, ale też świat spragniony Boga. Tej rzeczywistości miał już niebawem doświadczyć. Po wyciągnięciu łodzi na brzeg zostawił wszystko i poszedł za nim. Podobnie uczynili jego wspólnicy Andrzej, Jakub i Jan. Aby zostać rybakiem ludzi, niekoniecznie trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje i nieposzlakowane życie. Trzeba mieć serce, wielkie serce, zdolne pokochać do końca, zdolne poświęcić się całkowicie, jak Piotr, zostawić wszystko i pójść za Mistrzem. Wypłynięcie na głębię ludzkich i chrześcijańskich problemów, na morze sprzeczności i rozbieżności między wiarą i niewiarą, wymaga całkowitego opowiedzenia się za Jezusem, pójścia za Nim tak jak Piotr. Pod koniec stycznia 1999 roku pierwsi dwaj misjonarze palotyńscy z Brazylii dotarli na ziemię mozambikańską, aby podjąć pracę misyjną w Kisiko i Mavila. Były to dwie misje w diecezji Inhambane, założone w latach 50., ale niedługo potem opuszczone z braku misjonarzy. Zasiew ewangeliczny nie zdążył jeszcze wydać plonów i umocnić wiary powstających wspólnot chrześcijańskich, gdy na dodatek wybuchła wojna domowa, siejąc przez ponad 20 lat cierpienie. Przyjazd nowych misjonarzy po blisko pół wieku wywołał w mieszkańcach niemały entuzjazm, który wydawał się jednak trwać bardzo krótko. Oto jeden z nich, ksiądz Lorenzoni, szybko zapadł na malarię mózgową i 21 lutego odszedł do Pana. Nad misją zawisła groźba ponownego zamknięcia. Tym razem chrześcijanie postanowili zrobić wszystko, aby misjonarze już ich nie opuścili. Kiedy po niemałych trudnościach znaleźli się wreszcie dwaj nowi misjonarze i już cała trójka zjawiła się ponownie w Kisiko, jeden z chrześcijan wyznał: modliliśmy się gorąco do Pana Boga i On wysłuchał naszych modlitw. Wreszcie mamy pośród nas misjonarzy, którzy poprowadzą nas i będą nam mówić o Bogu. Zanosiliśmy wiele modlitw do Boga. Nasze oczekiwanie było długie, aż wreszcie Pan Bóg nas wysłuchał. Byliśmy bez przewodnika. Wielu chrześcijan odeszło od wiary. Brakowało nam chrześcijańskiej formacji. Teraz wreszcie mamy kogoś, kto otworzy nam oczy, kto zapali nasze światło, kto wskaże drogę, kto z odwagą będzie nas wspierał i pracował z nami i dla nas. Trzy lata później, kiedy odwiedziłem wspomnianą misję, moje serce przepełniła radość na widok rozentuzjazmowanej i szybko powiększającej się wspólnoty. Wypełniony po brzegi kościół oraz piękna i bogata w śpiewy liturgia była tego dowodem. W zarzuconych ponownie sieciach ewangelicznych pojawiła się też grupa powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Jakże warto, aby słowa wypłyń na głębię, które Jezus skierował kiedyś do Piotra i których nie przestaje kierować do wielu spośród nas, mogły paść na żyzną ziemię naszego serca. I jeśli je kieruje, to dlatego, że gdzieś w jakimś zakątku świata, jak w misji Kisiko, są jeszcze tłumy, które czekają, że ktoś przyniesie im dobrą nowinę o zbawieniu, o miłości Boga, do której ma prawo każdy z nas.
Przypomnę, że tekst rozważania księdza Tadeusza Wojdy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej rv.pl. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.